jesienne dni bardzo często nie napawają nas optymizmem. To pora roku, w której w najbardziej obrazowy sposób dostrzegamy przemijanie, które od dawien dawna budzi w ludziach lęki na różnych płaszczyznach życia. Jak sobie poradzić z wizją mijającego czasu i z perspektywą przybywających lat? Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej rozmowy usłyszymy odpowiedzi na kilka bardzo ważnych pytań, które padły także w najnowszej publikacji moich gości o niektórych lękach osób starszych, zanim pójdziesz na terapię. Mam przyjemność powitać Katarzynę Matusz i księdza Stanisława Szlasę. Szczęść Boże, witajcie.
Witamy.
Szczęść Boże.
Myślę, że nie tylko ja tak uważam, ale zaskakujecie nas, swoich czytelników, z każdą kolejną publikacją. To bardzo cieszy, zwłaszcza, że tematy, które poruszacie, są niesamowicie ważne, a często pozostają niezaopiekowane. Kolejną grupą odbiorców są osoby starsze. Dlaczego?
Odbiorcą tej książki są nie tylko osoby starsze, co warto zauważyć, ponieważ chcemy tę książkę też dedykować osobom, które przygotowują się do starości, czyli każdemu z nas tak naprawdę, który myśli o tym, jak będzie kiedyś w przyszłości, który może się do tego czasu przygotowywać, tak jak to mówią nasi recenzenci, żeby jego życie było właśnie pogodne, wesołe, spełnione i szczęśliwe.
Spoglądając na społeczeństwo, można uznać, że starość jest tematem tabu. Bardzo często uciekamy od tej oczywistości, jaką jest przemijanie. Dlaczego tak jest?
Może dlatego, że nie wiemy, jak się w niej odnaleźć i jak na nią spojrzeć. Ale pani redaktor, szanowni słuchacze, pani redaktor powiedziała, że jesień czasami napawa nas jakąś nostalgią i przemijaniem, ale też gdy popatrzymy przez pryzmat tej jesieni, jaką dzisiaj mamy, tej jesieni takiej październikowej, to możemy zobaczyć, że ta starość może być piękna, pełna barw, słońca, radości, spacerów, wyjść, spotkań, że ten czas, który jest przed nami, czy też niektórzy już go doświadczają, czas, okres starości, jest czasem, który po prostu jest kolejnym etapem naszego życia. Do niego się przygotowujemy, o nim myślimy, możemy o nim myśleć, niekoniecznie uciekając od niego, niekoniecznie patrząc, że to jest tylko coś zagrażającego, coś nieprzyjemnego, ale że tak jak jesień może być złota, piękna, tak samo starość może być piękna. W starości możemy cieszyć się doświadczeniami, owocami całego życia, możemy zbierać owoce, możemy przeżywać i doświadczać wdzięczności od innych osób. Możemy cieszyć się tym, że do nas niektóre osoby chcą wracać, chcą z nami być.
Myślę, że może to nieco przewrotne pytanie. Mówimy o osobach starszych, ale od kiedy ta starość się zaczyna?
Zależy, czy mówimy o starości kalendarzowej. Umówmy się, że wedle obiegowej opinii, no to mówimy wtedy o jakimś okresie emerytalnym, czy też mówimy o starości takiej emocjonalnej. Tutaj mogą być pewne takie rozbieżności. Wielu broni się, żeby nie pójść na emeryturę, bo nie wiedzą, co zrobić z czasem. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z moją przyjaciółką, która w przyszłym roku mogłaby przejść na emeryturę, bo mówi, na emeryturze można tyle ciekawych rzeczy zrobić, że czas można tak pięknie spożytkować, można tyle rzeczy jeszcze przeżyć. A może być tak, że ktoś po prostu jeszcze ma daleko do emerytury, a już mentalnie, psychicznie jest po prostu człowiekiem wycofanym, zniszczonym, zmarnowanym. Widzi tylko deszcz, widzi tylko jesień, że spadają liście i ciągle jest coś źle, ciągle jest nie tak. I to są tacy staruszkowie, którzy jeszcze są w sile wieku.
To jest chyba też taka kwestia, którą warto zauważyć. Ile osób, tyle różnych sposobów patrzenia na tą otaczającą rzeczywistość. Też może być tak, czy też bardzo często tak jest, że coraz większy staż ziemskiego życia bardzo często jest powodem porzucania marzeń. Co zrobić, żeby osoby starsze z siebie nie rezygnowały?
Przede wszystkim trzeba już przez całe swoje życie dbać o siebie, dbać o swoje pasje, relacje, o znajomości. żeby no, być spełnionym na co dzień, że to nie jest tak, kiedyś też rozmawialiśmy, że starość nas zaskakuje, że jednego dnia jesteś rześki i młody, a następnego dnia jesteś staruszkiem. Nie, to jest proces, do którego się przygotowujemy. W związku z tym, jeżeli na co dzień dbasz o to, jak żyjesz, jak funkcjonujesz, co robisz, czy masz swoje zainteresowania, czy rozwijasz się. Nawet w książce piszemy o wielu ciekawych przykładach ludzi, którzy już są na emeryturze i którzy chociażby robią drzewo genealogiczne, czy robią zdjęcia, czy rozmawiają z kimś, dzielą się swoim doświadczeniem. To są bezcenne rzeczy, które starsze osoby mogą ofiarować młodszym.
Czy aktywny senior to szczęśliwy senior?
Myślę sobie, jak oglądam ostatnio relacje mojego kolegi, który zajmuje się seniorami, który zresztą jest recenzentem naszej książki, i jak widzę, ile ciekawych rzeczy z tymi seniorami robi w takim klubie. To są jakieś wyjścia, tańce, jakieś ręczne tutaj dzieła tworzone. To myślę sobie, jak patrzę na tych uśmiechniętych ludzi, że oni są szczęśliwi. W książce mówimy też o tym, że ludzie wychodząc na takie spotkania rezygnują czasami ze spotkań rodzinnych, ponieważ pielęgnują te relacje, które mają właśnie w okresie dojrzałym.
Czasami dla starszych osób będących w domu, to, że mają taką konieczność, żeby rano wstać, zrobić przy sobie, posilić łóżko, troszeczkę posprzątać, przygotować sobie jakieś jedzenie, podjąć jakąś aktywność, to ta aktywność też utrzymuje ich w kondycji, utrzymuje ich w życiu, w tym, że to nadaje im jakąś motywację i siłę. Żeby nie było tylko tak, że no już jest w domu, jest emerytem, teraz dzieci czy też wnuki zrobią mu wszystko, podadzą, zrobią herbatę, tak jakby no już ten starszy człowiek nic nie mógł wokół siebie zrobić, żeby go też nie, jakoś nie okaleczać bardziej niż on jest. No ma pewne ograniczenia wynikające z wieku, czy z chorób, czy też ze stanu fizycznego organizmu, ale wiele rzeczy jeszcze może.
Też te wszystkie inicjatywy, które z myślą o seniorach, o osobach starszych powstają, są wielkim błogosławieństwem. Tutaj na przykład te uniwersytety trzeciego wieku, ośrodki, nie ośrodki, bardziej kluby dla seniorów, gdzie osoby starsze mogą się ze sobą spotkać, zrobić razem coś kreatywnego, czy nawet zwyczajnie spędzić ze sobą czas. Myślę, że to też chyba w dużym stopniu pomaga przeżywać pięknie ten wiek, w którym akurat są.
Absolutnie tak. Ja sobie myślę, że jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy działają teraz jeszcze tak zawodowo i spotykamy się ze znajomymi, wychodzimy coś, pracujemy, gdzieś wychodzimy na jakieś zajęcia, tańce i inne tego typu rzeczy, to dlaczego nie na starość tego kontynuować? Dlaczego starość ma nagle oznaczać to, że się zamkniemy w domu i będziemy osamotnieni? Nie. Jeżeli jesteś na co dzień osobą, która dba o siebie, to dlaczego miałbyś to później zaprzestać?
Gdy byłem proboszczem, to organizowałem takie warsztaty pracy na komputerze, na internecie dla seniorów. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 3 dni zgłosiło się ponad 160 osób na te warsztaty. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że było tylko 12 miejsc. Więc to też pokazuje, jak bardzo seniorzy są spragnieni, potrzebują takiego wyjścia, rozwoju, bycia razem i spędzania wspólnie czasu, jakiejś aktywności. To jest bardzo, bardzo potrzebne.
Myślę, że też każdy z nas w swojej rodzinie ma osoby z przedziału wiekowego, o którym rozmawiamy. Jesteśmy też na różnych etapach życia, przez co zupełnie inaczej odbieramy wiele sytuacji, zachowań. Po prostu też mamy inne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. W jaki sposób można znaleźć nić porozumienia?
Przede wszystkim rozmawiać, to jest podstawowa sprawa. Przy takim pytaniu to przypomina mi się sytuacja, którą miałam niedawno, w takim kontekście, że no, zmarł mój tata i trzeba było pogadać się z mamą o tym, co dalej. W sensie, co z nią, czy ona zostaje w Wielkopolsce, czy będzie się przeprowadzać tutaj na Mazowsze. I okazuje się, że ona absolutnie nie chce. I ja jako córka i z moją siostrą myślałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że ją zabierzemy do Warszawy, że tutaj będzie mieszkać, że będziemy ją mieć, że tak powiem, przy sobie i że wtedy ona będzie najszczęśliwsza. Co się okazuje? Ona absolutnie nie chce się wyprowadzać z swojego domu. Tam jest jej dobrze, tam ma swoje relacje, tam ma swoich znajomych, tam ma rzeczy, którymi się na co dzień zajmuje. Więc rozmowa jest absolutnie podstawową rzeczą. I tego musimy się trzymać. Nie patrzmy na to, co mówią, nie wiem, nasi znajomi, sąsiedzi i tak dalej. Patrzmy na to, co dotyczy nas i tej osoby, której sprawa dotyczy.
Ja często w terapii powtarzam, że albo masz rację, albo masz relację. I myślę sobie, że takim przygotowaniem się na starość jest takie ćwiczenie w sobie, takiej przestrzeni, że ja nie muszę mieć zawsze racji, że nie muszę zawsze się nie mylić, że nie muszę mieć ostatniego zdania. Też na początku naszej książki cytujemy modlitwę świętego Tomasza z Akwinu, który często powtarzał taką modlitwę. Tutaj przytoczę może fragment. Nie śmiem cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę cię o większą pokorę i mniej zachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydadzą się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Myślę, że to jest takie bardzo dobre przygotowanie, takie mentalne dla nas na starość, że możemy się mylić, że nie musimy mieć racji, ale możemy cieszyć się, że wokół nas są osoby. Możemy cieszyć się, że są osoby, które chcą spędzać z nami czas, chcą nas odwiedzać, chcą nas może czasami nawet posłuchać, a może podzielić się tym, co u nich.
Padły tutaj słowa też, o tym wspomniała pani Kasia. Pojawiają się takie momenty w życiu seniorów, że na pewnym etapie umiera współmałżonek. To są bardzo trudne sytuacje, zwłaszcza kiedy ci małżonkowie żyli tylko ze sobą, mieli tylko siebie na co dzień. W jaki sposób rodzina też może w takich sytuacjach pomóc?
Przede wszystkim być z tą osobą, nie zakłamywać sytuacji, nie udawać, że jest dobrze, jak ten człowiek cierpi. W sensie być takim akceptującym, pamiętać, że on może różne rzeczy przeżywać, w takim sensie od euforii przez jakieś trudniejsze doświadczenia. Tam różne myśli się pojawiają. Ja akurat teraz towarzyszę mojej koleżance, której zmarł tata, i widzę, jak to się dzieje, jak jest taka duża sinusoida tych odczuć. Więc jakby przygotować się na to, że tak może być. Przygotować się na to, że jestem przy tej osobie. Tak jak mówimy w książce, że możesz jej zrobić zakupy, możesz z nią pójść pogadać. Ta osoba czasami może ci powiedzieć, że ona nie ma ochoty w ogóle widzieć ludzi. Ale jeżeli już się umówicie, to okazuje się, że jest wdzięczna za te parę chwil. I to są takie proste rzeczy. Myślę, że też warto postawić się samemu w takiej sytuacji, czego ja bym potrzebowała. I takie bycie przy osobie, danie jej takiego poczucia, że jestem, jak będziesz potrzebować, jest, myślę, bardzo cenną rzeczą.
A jednocześnie też takie bardzo prawdziwe to bycie. Nie udawać, nie próbować zaśmiać wszystko, zbagatelizować albo odkręcić kota ogonem. Kiedyś słyszałem takiej sytuacji, jak pewna babcia, która miała już po 90, miała urodziny, cała rodzina się zebrała i zaczęła śpiewać jej 100 lat, 100 lat, zaczęli tak się cieszyć. I jej się tak po prostu bardzo przykro zrobiła. Taka, no z jednej strony, no tak, no bo cieszą się, że ona jest, ale poczuła taki ogromny ciężar tego, że jeszcze by miała żyć 100 lat. To było dla niej jakby takie trudne. Do momentu, aż przyszła wnuczka, podeszła do niej wnuczka i mówi: babciu, dziękuję ci za te wszystkie lata, kiedy z nami jesteś. I ona wtedy tak rozpromieniła się, rozpogodziła. To było takie, to właśnie to, czego najbardziej potrzebowała. To było takie autentyczne, autentyczne na daną chwilę. I myślę, że to, czego potrzebują seniorzy, co rodzina może dać, to taką dać autentyczność, żeby powiedzieć na przykład, że jest nam trudno, że jesteśmy ci wdzięczni, że trudno nam z tym, że gaśniesz, odchodzisz. Szkoda mi, że tracę cierpliwość do ciebie, że jakoś mi jest z tym trudno, że nie mam tyle cierpliwości, ile bym chciał mieć. I myślę, że takie szczere rozmowy jeszcze bardziej zbliżają, jeszcze bardziej budują relacje, umacniają więzi.
Wydaje mi się, że właśnie takie trudne sytuacje są też o tyle ciężkie, że mentalnie osoby starsze też się zmieniają, że nam, osobom młodszym w danej sytuacji, może ciężko jest też sobie tak przełożyć to, co dana osoba może w danym momencie życia odczuwać, że właśnie ciężko jest czasem zrozumieć tę osobę. Tutaj też chciałabym zapytać o to, w jaki sposób może pokazać tę akceptację, czy też jak odnaleźć się w takiej sytuacji.
Lubię takie określenie terapeutyczne, często sobie je powtarzam. że rozumienie nie jest celem terapeutycznym. Myślę, że ważne jest, żebyśmy dawali sobie prawo, że możemy nie rozumieć osób starszych, możemy nie rozumieć tego, co oni przeżywają, jak oni to przeżywają, co się w nich dzieje. I gdy pozwolimy sobie na to nierozumienie, możemy otworzyć swoją ciekawość na to, żeby ktoś nam powiedział, jak to przeżywa, co się u niego dzieje, o czym myśli, o czym przeżywa. I myślę, to jest taki jeden z kluczy do tego, żeby ze sobą być. Nie musimy rozumieć czyjejś bezradności, czyjejś chorób. I to, że czegoś nie rozumiem, wcale nie musi przeszkadzać mi w tym, żeby razem być. Tym, co jakoś tak odpycha, myślę, oddala, jednym z takich elementów jest to, że my nie rozumiemy siebie nawzajem, a obwiniamy, że powinniśmy, albo powinniśmy mieć więcej cierpliwości, albo powinniśmy umieć kochać, albo powinniśmy już wiedzieć, bo tyle lat żeśmy przeżyli. Starość jest takim okresem, który my jakoś w głowie go tworzymy, kreujemy go przez doświadczenia naszych dziadków, czy też osób z naszego otoczenia, czy też takie fantazjowanie, jak chcielibyśmy być na starość, jacy chcielibyśmy być na starość. Ale pamiętajmy, że to jest dla nas, osób teraz chodzących do pracy, funkcjonujących, produktywnych, to jest cały czas teoria. A z tej teorii będzie można skorzystać, wprowadzić tę teorię w życie, kiedy przyjdzie moment naszej starości, kiedy przyjdzie ten czas, gdy my będziemy mogli z tej mądrości korzystać.
Dokładnie tak. Myślę, że też właśnie to też tutaj pada, że przez całe życie się uczymy. Myślę, że też przez te nasze relacje z osobami starszymi możemy sami gdzieś w głowie, chociaż wiadomo, że realizacja też może być różna, bo to nie zawsze tak wygląda. W każdym razie możemy sobie tak pomyśleć, że kiedy my już będziemy na tym etapie życia, to że chcielibyśmy jednak coś produktywnego z tym czasem zrobić. Często też tak się mówi, że odpocznę dopiero na emeryturze i może to jest ta myśl przewodnia, żeby wtedy też korzystać z życia. Też chciałam zapytać, w jaki sposób możemy pomagać swoim bliskim, by w tej swojej starości nie tracili werwy i optymizmu.
Ja trochę z humorem mówię, a kto ci obiecał, że na starość, do starości dożyjesz? Myślę, że ważne jest, żebyśmy już teraz dbali o wypoczynek, dbali o higienę życia, dbali o hobby, o spełnienie. Już teraz, żebyśmy o to dbali, a nie dopiero jak będziemy emerytami, jak będziemy osobami starszymi, bo może się okazać, że nie nauczyliśmy się odpoczywać, nie nauczyliśmy się cieszyć życiem, nie nauczyliśmy się podziwiać barw jesieni i nie pielęgnujemy w sobie tej dziecięcej, pełnej zachwytu zabawy, kopania liści w parku, ale że my możemy to cały czas pielęgnować, cały czas to możemy mieć, żeby nie czekać na zaś. Ale to zaś już dzisiaj się tworzy, już my dzisiaj tym zarządzamy, już my dzisiaj to tworzymy. I myślę, że to jest takie istotne. Chciałbym, żeby to też wybrzmiało, bo w tej książce dużo o tym mówimy, że jutro zaczyna się dzisiaj.
Tutaj rozmawiając na antenie Radia Rodzina, chciałam zapytać, jak też wygląda kwestia wiary, tego jak seniorzy ją odbierają. Myślę, że też nie da się powiedzieć, jak to wygląda w kwestii ogółu, natomiast jest na pewno taka grupa. Chciałam zapytać, czy wiara również uskrzydla i daje taką motywację?
Wiara, tak jak całe nasze życie, musi ewoluować. To nie może być tak, że jesteśmy cały czas ubrani w te komunijne stroje, niezależnie od wieku, czy mamy 9 lat, czy 19, czy 90. Ale tak naprawdę to tak jak my rozwijamy się, to nasza relacja z Bogiem, nasze życie wiary również ma ewoluować. Jeżeli jest zdrowo prowadzone, jeżeli zdrowy jest rozwój relacji z Bogiem i w nauce Kościoła, wówczas w okresie starości, no to też właśnie odkryjemy, że wiara jest bardzo pomocna, bo z jednej strony pomaga nam, pokazuje nam, że możemy być ludźmi wdzięczności, że tu przychodzi taki czas zbierania owoców, że to już nie jest czas siania, tylko przyglądania się, co wyrosło z tego, co usiałem przez te wszystkie lata. To jest czas zbierania owoców, to jest czas wdzięczności, czas takiego umacniania, to jest czas dzielenia się bogactwem swojego życia z innymi, przekazywanie tego bogactwa, ale to jest również takie mądre zostawienie miejsca innym. To jest takie mądre, umiejętne stanięcie troszeczkę z boku i pozwolenie innym działać. To właśnie, co powiedział Jezus do Piotra, przyjdzie moment, kiedy ktoś inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nawet nie chcesz. Także myślę, że wiara tutaj tak zdrowo rozumiana i przeżywana, taka wiara ewangeliczna, może być ogromną pomocą do przeżywania starości jako okresu błogosławieństwa, nie przekleństwa. Ale również wiara może być pomocna do tego, żeby pożegnać się z tym światem, zostawić ten świat tutaj, cały ten dorobek i pójść do domu Ojca, że to jest nasz cel życia, że nasze życie zmieni się, ale się nie skończy, że ono przekracza nasze spojrzenie i naszą, tak mentalnie, naszą wizję życia.
Skoro jesteśmy już przy tym temacie, też warto o tym wspomnieć, że starzeją się nie tylko osoby świeckie, starzeją się również kapłani, osoby życia konsekrowanego. Jak ten proces wygląda też w ich przypadku?
Tak samo jak u osób świeckich, tylko że w innych okolicznościach. Tak samo jak w rodzinach, niektórzy boją się, że zostaną wyrzuceni na tor boczny, że zostaną wyrzuceni do domów opieki. Dokładnie te same myśli, te same schematy pojawiają się i u kapłanów, u osób zakonnych czy konsekrowanych. Lęk przed samotnością, lęk przed tym, że jestem niepotrzebny, lęk, że zakończył się ten etap mojego życia, kiedy mogłem być dla innych ważny, że nikt o mnie już nie będzie pamiętał. To myślę, że z tego względu niektórzy stawiają wielkie takie pomniki, że to musi być tak wielkie, żeby go na pokolenia zapamiętano. Może bywa też tak, że gdzieś tam jest podświadomie taki lęk, czy ktoś o mnie będzie pamiętał, gdy będę emerytem, gdy będę się gubił, gdy będę już jakoś zniedołężniały. Pamiętam taką sytuację jak u mnie na parafii, w jednej parafii, w której byłem, miałem czterech emerytów i to było takie niesamowite, jak ludzie świeccy opiekowali się, zajmowali się tymi kapłanami, którzy chodził z laseczką wokół kościoła, różaniec odmawiał, siedział na ławce, wygrzewał się w słońcu, przychodzili z ciastkami, czy przychodzili po prostu, żeby sobie na chwilę porozmawiać. W praktyce nie widziałem tej samotności, czy to jeszcze jakiejś takiej tragedii samotności, ale też zobaczyłem, że przez to ich starość była taka bardzo pogodna. Oni też byli bardzo pogodzeni z tym, że ktoś młodszy jest teraz proboszczem, że inny robi zakupy, jeździ samochodem, a on teraz już nie i że może tylko poprosić o to, żeby go do lekarza zawieźć. Myślę, że są takie same mechanizmy jak w rodzinach, gdzie potrzebują starsze osoby, żeby zawieźć do przychodni, czy żeby zrobić zakupy, czy po prostu przyjść i zapytać się, co tam dziadku, co tam babciu u ciebie, czym żyjesz, co przeżyłaś dzisiaj, nie? I myślę, że to są takie same mechanizmy.
Pojawił się ten temat domów opieki. Myślę, że taka kwestia samotności to jest też jeden chyba z częściej występujących lęków w przypadku osób starszych, chociaż myślę, że na tej płaszczyźnie znacznie więcej by się ich znalazło. Chciałam natomiast zapytać, czy właśnie trafienie do takiego miejsca jest wyrokiem?
Nie, dlaczego? Ja pamiętam, jak na studiach opiekowałyśmy się razem z moją koleżanką, przyjaciółką, jej babcią. I ta babcia była już w bardzo podeszłym wieku, bardzo schorowana. Była też taka sytuacja, że ona już chyba to był Alzheimer, ona zapominała, że my wszyscy razem mieszkamy. No i kiedy my na studiach właśnie mieszkałyśmy razem z nią, to okazywało się, że jak nawet wychodziłyśmy do sklepu, to ona tak strasznie cierpiała z tego powodu, bo myślała, że nas bardzo długo nie ma, zapominała o tym. I okazywało się, że taki dom opieki był jedynym wyjściem w którymś momencie, żeby ona sobie nie zrobiła krzywdy, żeby była zaopiekowana, żeby miała lekarza, pielęgniarkę na miejscu, żeby była otoczona po prostu opieką. Jakby z punktu widzenia właśnie najbliższych była to jedyna możliwa sytuacja, żeby tą babcią się zaopiekować.
Często są takie sytuacje, że rodzina fizycznie nie jest w stanie już pomóc. Często jest już taki etap, że osoby starsze wymagają wyspecjalizowanej opieki, której zwyczajnie najbliżsi nie są w stanie zapewnić. No właśnie niekiedy też spotykają nas takie sytuacje, w których nie możemy już nic zrobić. Nasz bliski odchodzi. W jaki sposób mamy mu towarzyszyć? Czy też jesteśmy w stanie jakkolwiek pomóc?
Zależy, o jakiej pomocy tutaj mówimy. Czasami pomocą będzie wezwanie lekarza, czy pielęgniarki, podanie leku, czy podanie wody. Czasami po prostu podtrzymanie za rękę. Trzeba, żebyśmy sobie uświadomili, że w sytuacji odchodzenia, tak czy inaczej, osoba, która odchodzi, zawsze jest sama. Że to jest taki wymiar bardzo intymny, taki bardzo wymiar osobisty, że zostaje człowiek sam z Panem Bogiem i ze swoim sumieniem. I to jest też takie ważne, żebyśmy nie próbowali jakoś z butami wchodzić w tę rzeczywistość odchodzenia i próbować nią jakoś zawładnąć czy zapanować nad nią. Tutaj trzeba takiej bardzo delikatności, takiej bardzo ostrożności, żeby pozwolić drugiemu człowiekowi przeżywać tak, jak on przeżywa. Tym, co jest najtrudniejsze, to chyba to, że my sami mierzymy się z naszą bezradnością wobec tej sytuacji, że ktoś na przykład leży, cierpi, my nie wiemy, co zrobić. Po prostu możesz wziąć za rękę, możesz potrzymać, czasami możesz się tylko pomodlić. Ktoś już nie jest w stanie się modlić, ale ty możesz modlić się, szeptać różaniec, czy jakąś modlitwę, czy też pokazywać po prostu też wdzięczność. W sytuacji, kiedy ktoś odchodzi, też bardzo pomocne jest taki czas też pojednania, podziękowania za to, co dobre w życiu się wydarzyło, czasami przeproszenia, wybaczenia, jakiś krzywd czy trudnych sytuacji, coś, co jakoś zalega w sumieniu i w sercu. Myślę, że to jest, no po to jest ten czas dany. Każda chwila, każda sekunda, którą mamy dobrze spożytkować. A pamiętajmy, że śmierć jako doświadczenie, śmierć zawsze przychodzi nie w czas. Czy to 5 minut, czy to 5 miesięcy, to nie ma znaczenia. Zawsze kiedy przychodzi śmierć, to w jakiś sposób jesteśmy dotknięci, poruszeni i przeżywamy. I taka jest prawda.
Kończąc naszą rozmowę, chciałam zapytać, właściwie to będzie też poniekąd podsumowanie całej tej rozmowy. O czym należy pamiętać przy okazji rozmów o przemijaniu?
O delikatności. Myślę, trzeba pamiętać o szacunku do tej osoby, do takiej zgodności z nią. Też, jak sobie myślę, z jednej strony nie mówienie, że wszystko będzie dobrze i jeszcze wyjedziemy ze sobą na wakacje, ale też zobaczenie, czego ta osoba potrzebuje, że nie ja tu muszę mu koniecznie wykrzyczeć, że on umiera i jak mi jest ciężko, ale może po prostu tak obserwować, być dla tej osoby dobrym, powiedzieć jej, jak jest dla nas ważna, co weźmiemy z tej relacji, jak jesteśmy jej wdzięczni. Tego typu rzeczy, myślę, na tym bym się skupiła. Coś, co jeszcze też mi dał mój tata na krótko przed śmiercią, to właśnie powiedział, jak on jest spełniony w swoim życiu, jak jest zadowolony ze swojego życia i jak jest dumny z nas, swoich córek.
Piękne słowa teraz wybrzmiały. To na pewno są bardzo trudne momenty, kiedy trzeba się pożegnać, ale i z drugiej strony to jest właśnie ten moment, kiedy można po prostu być wdzięcznym za tego człowieka, za ten czas, który się wspólnie przeżyło. No i oczywiście pamiętać, mieć w sobie tę ufność, że przecież to nie koniec, że pewien etap się kończy, kolejny przed nami. Ale i będąc tutaj na ziemi, przeżywając te wszystkie chwile, które zostały nam dane, myślę, że trzeba pamiętać o tym właśnie, co też tutaj wybrzmiało w naszej rozmowie, żeby ze sobą rozmawiać, żeby być ze sobą, ale też żeby potrafić dać tę przestrzeń, jeżeli ktoś jej potrzebuje, do takich swoich własnych przemyśleń. Kolejny bardzo ważny temat o niektórych lękach osób starszych, zanim pójdziesz na terapię, to kolejna publikacja, też nie ostatnia, ale nie chcemy chyba zdradzać szczegółów, chociaż z tego, co słyszałam, podobno już jest kolejny pomysł. Ja też myślę, że w imieniu swoim, ale i naszych słuchaczy chcę podziękować Katarzynie Matusz i księdzu Stanisławowi Szlasie za tę kolejną bardzo ważną rozmowę i za cały cykl tych książek, które dla nas przygotowali. Bóg zapłać, dziękuję za rozmowę, ale także za to, o czym już wspomniałam.
Też dziękujemy i pozdrawiamy panią redaktor i wszystkich słuchaczy.